Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Modlitwa ustna jest jak kotwica. Trzeba się jej chwycić, aby pozostać wiernym, bez względu na to, co się dzieje, powiedział papież podczas audiencji ogólnej.
Do ośrodków pomocy dla migrantów prowadzonych przez Kościół we Włoszech coraz częściej trafiają sami Włosi, zatrudnieni w turystyce i sektorze kulinarnym, którzy z powodu pandemii nie mają środków do życia.
W Irlandii doszło do podpisania rozporządzenia zezwalającego wyłącznie na wirtualne nabożeństwa w kościołach. Publiczny kult został zakazany.
21 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Słowo Boże stało się ciałem, a w ciele każdego człowieka Słowo powraca do Boga w modlitwie. To zdanie wypowiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swojej katechezie Franciszek podjął temat modlitwy ustnej. Modlitwa jest dialogiem z Bogiem, staje się wołaniem, pieśnią oraz poezją. Oprócz modlitwy serca, przenikniętej uczuciami, tajemnicą, pierwszą modlitwą człowieka jest zawsze modlitwa ustna.
Ojciec Święty stwierdził, że ona pozostaje najpewniejsza i zawsze można ją odmawiać. Modlitwa ustna, ta odmawiana szeptem lub recytowana w chórze, jest nam bardzo bliska. Franciszek przywołał katechizm, który stwierdza, że jest ona niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Zauważył, że przykład wiernego trwania na modlitwie dają nam często ludzie starsi. Uczestnicząc w liturgii, niekiedy może nie dosłysząc słów celebracji, półgłosem powtarzają jednak słowa modlitw zapamiętanych z dzieciństwa. Oni noszą w sobie stałe pragnienie modlitwy.
Modlitwa ta nie zakłóca milczenia, lecz świadczy o ich wierności wezwaniu do modlitwy, praktykowanej przez całe życie, nigdy nie słabnącej. Ci ludzie modlący się pokornie często są wielkimi orędownikami parafii. Są dębami, które poszerzają swoje gałęzie, aby dać cień jak największej liczbie osób. Tylko Bóg wie, kiedy i jak bardzo ich serca były zjednoczone z odmawianymi modlitwami. Z pewnością także te osoby musiały się zmierzyć z nocami i chwilami pustki. Ale modlitwie ustnej można być zawsze wiernym. Jest ona jak kotwica. Chwycić się liny, aby pozostać tutaj, wiernym, bez względu na to, co się dzieje.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wszyscy powinniśmy się uczyć stałości na modlitwie owego rosyjskiego pielgrzyma, wspomnianego w znanym dziele duchowości, który nauczył się sztuki modlitwy, powtarzając niezliczoną ilość razy to samo wezwanie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Jeśli w Jego życiu pojawiają się łaski, jeśli Jego spojrzenie zmienia się, to dlatego, że wołał do Boga z głębi serca.
Nie wolno nam gardzić modlitwą ustną. Ktoś powie, ej, tam to jest rzecz dla dzieci, dla ludzi nieoświeconych. Ja poszukuję modlitwy myślnej, medytacji, wewnętrznej pustki, aby uczynić miejsce dla Boga. Bardzo proszę, nie wpadajmy w pychę lekceważenia modlitwy ustnej. To jest modlitwa ludzi prostych, ta, której nauczył nas Jezus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wypowiadane słowa prowadzą nas za rękę. W pewnym momencie przywracają smak, budzą nawet najbardziej ospałe serca, ożywiają uczucia, które zagubiły się w pamięci i biorą nas za rękę, prowadząc do doświadczenia Boga. A przede wszystkim są jedynymi, które w sposób pewny kierują do Boga prośby, jakie On chce słyszeć. Jezus nie pozostawił nas we mgle. Powiedział nam, wy zatem tak się modlcie. I nauczył modlitwy Ojcze nasz.
Na zakończenie audiencji papież życzył wierzącym, aby obecny okres wielkanocny sprzyjał odrodzeniu w Duchu Świętym i budził do nowego życia, pełnego entuzjazmu oraz miłości. Do Polaków papież powiedział:
serdecznie pozdrawiam Polaków. Pojutrze będziecie obchodzili uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika głównego patrona Polski. Był człowiekiem głębokiej wiary, modlitwy i męstwa, a jego męczeństwo stało się fundamentem tożsamości Kościoła w Polsce. Niech wyprosi wam u Boga odwagę w wierze, rozwój ludzki i społeczny oraz wzrost duchowy waszej ojczyzny. Serca wam błogosławię.
W ubiegłym roku do Włoch przybyło 34 tysiące nowych migrantów. Po 2 latach zastoju ich liczba znowu rośnie. Wynika z raportu Centra Stalli, jezuickiej instytucji, która udziela pomocy obcokrajowcom przybywającym do Italii. Posiada ona 8 ośrodków w całym kraju. W ubiegłym roku udzieliła wsparcia 17 tysiącom osób. Włoscy jezuici sygnalizują nowe niepokojące zjawisko. Do ich ośrodków stworzonych z myślą o migrantach zgłaszają się z prośbą o pomoc również rodowici Włosi. Są to ludzie zatrudnieni dotychczas w turystyce i sektorze kulinarnym, którzy na skutek pandemii stracili pracę i nie mogą liczyć na żadne osłony socjalne.
Raport Centra Stalli wspomina też o tych, którym nie udało się dotrzeć do Włoch. W ubiegłym roku 1400 osób zginęło w wodach Morza Śródziemnego, a 11 tysięcy zostało odstawionych do Libii. Jak zaznacza ksiądz Camillo Ripamonti, dyrektor tej jezuickiej instytucji, choć liczba migrantów przybywających do Włoch znowu rośnie, zmniejsza się liczba osób ubiegających się o azyl. Skutecznie zniechęca ich do tego rozwijająca się biurokracja.
Obraz, który wyłania się z tegorocznego raportu Centra Stalli, to świat uchodźców, przybywających coraz liczniej do Włoch, co pokazuje nam, że pandemia nie powstrzymuje ludzi uciekających przed wojnami, prześladowaniami i torturami. Jest to też obraz świata, w którym integracja tych ludzi jest o wiele trudniejsza, ponieważ pandemia stworzyła sytuację jeszcze poważniejsze. Paradoksalnie ci, których nie uważamy za obywateli naszych miast, w okresie blokady byli jedynymi widocznymi obywatelami naszych opuszczonych miast, a punktem odniesienia dla nich były zawsze otwarte drzwi Centra Stalli, które starało się być u boku tych ludzi, będących nieco zagubionymi w tym okresie. Plan, który Europa przedstawiła we wrześniu 2020 roku, nadal pokazuje wykluczającą, defensywną wizję Europy wobec uchodźców. Zamiast tego potrzebujemy Europy integrującej, Europy praw, Europy, do której ci ludzie przyjeżdżają, ponieważ mają nadzieję na lepsze życie.
W wirtualnej prezentacji raportu Centra Stalli uczestniczył również przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Podkreślił on, że migracje to absolutny priorytet, zjawisko strukturalne, któremu wspólnota międzynarodowa musi stawić czoła w duchu solidarności.
Chrześcijanie na Sri Lance obchodzą dziś 2. rocznicę islamistycznego zamachu na 3 kościoły i 4 hotele. Zginęło w nich w sumie 258 osób, a ponad 500 zostało rannych. Wielu z nich do dziś przebywa w szpitalu bądź zostało naznaczonych trwałym kalectwem. Na datę zamachów świadomie wybrano niedzielę wielkanocną, aby zadać cios wspólnocie chrześcijańskiej, do której należy ponad 7% mieszkańców Sri Lanki.
Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia w całym kraju zabiły dziś dzwony kościołów. O uczczenie ofiar zamachu chwilą ciszy chrześcijanie zaapelowali też do wyznawców innych religii, buddystów, hinduistów i muzułmanów. Katolickie szkoły są dziś zamknięte. W kościołach na całym Cejlonie trwają też okolicznościowe nabożeństwa i modlitwy. Cały episkopat liczący 15 biskupów uczestniczył w otwarciu kaplicy męczenników na cmentarzu w Negombo. Biskupi przeszli następnie w procesji do kościoła świętego Sebastiana, w którym miał miejsce jeden z zamachów. Przy okazji dzisiejszej rocznicy chrześcijanie przypominają, że wciąż nie została ujawniona prawda o wielkanocnych zamachach. Śledztwo przeciąga się w nieskończoność. Wobec opieszałości lankijskich władz kardynał Malcolm Ranjit domaga się ustanowienia w tej sprawie Międzynarodowego Trybunału. Podkreśla, że chrześcijanie mają prawo wiedzieć, kto stał za zamachem, kto go zlecił i zaplanował. Sprawiedliwość jest bowiem warunkiem pojednania i pokoju.
Rząd Republiki Irlandii wprowadził zakaz publicznego sprawowania mszy świętej z powodu wykrycia przypadków kolejnej mutacji wirusa, indyjskiego wariantu COVID-19. Prymas Kościoła katolickiego w Irlandii, arcybiskup Eamon Martin, nie przebierając w słowach, mówi o kryminalizacji publicznego kultu, a rządową decyzję nazywa drakońską. Kościół rozważa wystąpienie na drogę prawną.
Premier Republiki spotkał się z biskupami irlandzkimi w czwartek, 15 kwietnia. Zapewnił biskupów, że rozumie znaczenie praktykowania wiary, zarazem jednak minister zdrowia podpisał rozporządzenie zezwalające wyłącznie na wirtualne nabożeństwa. Dzień po spotkaniu z premierem arcybiskup Martin dowiedział się o publikacji dokumentu zakazującego publicznego kultu, nazywając to posunięcie prowokacyjnym. Stwierdził, że to bardzo rozczarowujące, iż pomimo swoich zapewnień rząd wprowadza ustawowy instrument blokady publicznego kultu w sposób tajny, bez uprzedzenia i konsultacji. W poniedziałek arcybiskup Martin spotkał się z ministrem zdrowia, który bronił decyzji rządu. Stwierdził, że w kraju obowiązywał już przecież ogólny zakaz organizacji dużych zgromadzeń w pomieszczeniach ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Rząd Republiki stoi na stanowisku, że rozporządzenie nie miało na celu wyodrębnienia kultu, ale regulowanie spotkań w pomieszczeniach i na zewnątrz. Niedawno Najwyższy Sąd Cywilny w Szkocji orzekł, że wprowadzony przez rząd całkowity zakaz publicznego kultu był niezgodny z prawem. Rządową decyzję określono jako nadzwyczajne nadużycie władzy państwa. Drzwi kościołów w Szkocji otwarto po niespełna 3 miesiącach blokady działalności. Czas pokaże, czy tą samą drogą nie pójdzie Republika Irlandii. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Ubolewamy i potępiamy wszystkie popełnione akty barbarzyństwa, napisali biskupi Mozambiku w oświadczeniu przesłanym do agencji Fides. Wyrazili głębokie zaniepokojenie tragiczną sytuacją, w jakiej żyje ludność Cabo Delgado. Bezbronni są zabijani, okaleczani i maltretowani. Ich własność jest plądrowana, domy niszczone, a ciała członków ich rodzin bezczeszczone. Ci, którzy przeżyli, zmuszeni zostali do opuszczenia ziemi, na której się urodzili i gdzie są pochowani ich przodkowie, czytamy w liście.
Szacuje się, że ponad 11 tysięcy osób, które uciekły pod koniec marca z miasta Palma, znalazło schronienie w szkole w Quitunda. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migrantów 30% przesiedlonych rodzin śpi pod gołym niebem, a pozostałe 70% mieszka w prowizorycznych schronieniach. Ludzie ci pilnie potrzebują żywności, namiotów oraz koców i ubrań. Prowincja Cabo Delgado jest bogata w złoża gazu i ropy naftowej oraz kamieni szlachetnych. Jednak brak przejrzystości w ich właściwym wykorzystywaniu staje się źródłem niezadowolenia i podziałów, które podsycają bunt oraz niechęć. Uznajemy, że jeden z najsilniejszych bodźców, który budzi ekstremizm polityczny i religijny, a także skłania młodzież do ulegania pokusom przyłączenia się do grup przestępczych i terrorystycznych, to brak nadziei na lepszą przyszłość, stwierdzają biskupi Mozambiku. Wskazują, że dla większości młodych ludzi nie ma szans na zbudowanie godnego życia, podczas gdy społeczeństwo i decydenci ignorują ich cierpienie i nie słuchają ich głosu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.